Tytuł dzisiejszego kazania to Dni Lota. Więc chciałbym was dzisiaj zabrać, abyśmy mogli skupić się, skoncentrować przy locie. Wszyscy, którzy są z Gdańska, to wiedzą, że to szczególne miejsce przy locie. I dzisiaj tam się przeniesiemy, niekoniecznie fizycznie, ale tam będziemy dzisiaj spędzać pewien czas. Fragment Bożego Słowa, który chciałbym na początek przeczytać, jest zapisany w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale, 28 i 29 werset, bo tam czytamy o locie. Może 26. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. A w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. I w tym fragmencie Ewangelii Łukasza Pan Jezus mówi o nadejściu Królestwa Bożego i mówi też o swoim przyjściu. I tutaj Pan Jezus w kontekście swojego przyjścia, nadejścia Królestwa Bożego, używa czasów Lota, dni Lota, aby zobrazować pewną rzeczywistość, która, jak tutaj Pan Jezus mówił na początku tego wersetu, podobna jest, będzie podobnie. I zanim przejdziemy do pierwszej Księgi Mojżeszowej, żeby trochę poczytać o Locie, żeby zobaczyć, jakie były dni Lota, wiecie, bo możemy zobaczyć podobieństwo i możemy porównać, jeżeli odniesiemy się do tego, co było za dni Lota, jak te dni wyglądały. Ale tutaj Pan Jezus mówi o tym, że ludzie będą nieprzygotowani. Będzie brak przygotowania u ludzi na Jego przyjście. Podobnie jak było za dni Lota, ludzie nie byli przygotowani na to, że sąd Boży objawi się i te miasta, w którym Lot mieszkał, zaraz po jego wyjściu zostały spalone. Ogień, siarka, jak czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej. Zaraz tych fragmentów sobie przejdziemy. Ludzie byli nieprzygotowani. I wierzę, że w tym kontekście Pan Jezus mówi, używa tej ilustracji, używa tych przykładów, aby ostrzec. Jak jest dzisiaj? Czy my jesteśmy przygotowani? Czy my żyjemy w gotowości? I tu Pan Jezus mówi, ostrzegając i swoich uczniów, pierwsze ostrzeżenie, na nim się nie chcę jakoś szczególnie zatrzymywać i koncentrować, dotyczy tego, że uczniowie będą tęsknić. Tutaj Pan Jezus we wcześniejszym fragmencie 22 werset, przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnąć widzieć Syna Człowieczego, ale nie ujrzycie. I to pragnienie i ta tęsknota wśród uczniów może prowadzić do przekonania, że On już przyszedł wówczas, kiedy to jeszcze nie nastąpiło. I Pan wskazuje, tutaj mówi, że będą tacy szaleni ludzie mówić o to tu, o to tam. Myślę, że znamy takie fakty z historii, które mówiły już, że to przyjście Pana nastąpiło, tych dat, o to tu, o to tam było. A drugie ostrzeżenie, które tu Pan Jezus też kieruje w stronę uczniów, mówi o tym, że ta niegotowość ludzi jest związana z tym, co tu jest napisane, w wersecie 25, lecz przedtem musi wiele cierpieć i być odrzucony przez to pokolenie. Dlatego, że to pokolenie, którym Pan Jezus też był, odrzuciło Jego jako Mesjasza. Skoro jest odrzucony jako Mesjasz, to kto będzie brał poważnie jego słowa, że on przyjdzie powtórnie? Skoro nie jest Mesjaszem, skoro został odrzucony jako Mesjasz, to konsekwencją tego odrzucenia będzie to, że ludzie będą niegotowi, że przestaną koncentrować się na Mesjaszu, którego odrzucili, ale będą koncentrować się na jedzeniu, na piciu, na kupowaniu, sprzedawaniu, na szczepieniu, na budowaniu, jak tutaj czytamy. To odrzucenie Pana Jezusa myślę, że jest kluczowe w tym, że jest brak gotowości pośród ludzi, że ludzie są niegotowi, że koncentrują się i żyją rzeczywistością doczesności, a tą prawdą dotyczącą Jego przyjścia nie żyją. I to prowadzi do braku gotowości. I w tym ostrzeżeniu tutaj Pan Jezus używa przykładu dni Noego i używa przykładu dni czy czasów Lota. Wiecie, ja wierzę, że to nie tylko wtedy, kiedy to pokolenie izraelskie odrzuciło Pana Jezusa jako Mesjasza, zupełnie było niegotowe i nie potrafiło rozpoznać czasu swojego nawiedzenia, ale wierzę, że jakikolwiek naród, jakimkolwiek czasie, jakikolwiek człowiek, jeżeli odrzuca Pana Jezusa jako Mesjasza, odrzuca Jego słowo jako wiarygodne, to będzie prowadziło do braku gotowości. Człowiek będzie koncentrował się na tym, co tu i teraz, i gromadził, i zabiegał, i zdobywał, i walczył, i dawał się ponieść rzeczywistości, w której żyje, i wartością tego świata, i nie będzie gotowy. Dopóty ludzie będą odrzucać Jego jako Mesjasza, to dopóki będą odrzucać, to dopóty będą niegotowi, nie będą przygotowani i będą zaskoczeni, kiedy On przyjdzie. Więc wierzę, że tą fundamentalną prawdą, która jest warunkiem tego, żeby nie być zaskoczonym, żeby być gotowym, to trzeba Go przyjąć jako Mesjasza i zacząć poważnie traktować Jego słowa i zacząć być Mu posłusznym. A wtedy wierzę, nie będziemy koncentrować się na materialnych kwestiach, na tym, co tu i teraz, na jedzeniu, na piciu, na kupowaniu, sprzedawaniu i tak dalej. Chociaż to są rzeczy dobre, ale jest niedobrze, kiedy one zdominują nasze życie i kiedy staną się najważniejsze, kiedy nie pozwolą nam myśleć o tym, co jest priorytetem. I Pan Jezus też o tym mówił już tam w kilku następnych rozdziałach, gdybyśmy otworzyli 21 rozdział Ewangelii Łukasza. Pan Jezus tak powiedział, nie przeminie to pokolenia, wszystko to się stanie, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył niby sidło. Przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Tutaj też Pan Jezus mówi o tej rzeczywistości, że ten dzień przyjdzie nagle i znienacka i wielu ludzi będzie niegotowych, nie będą przygotowani, będą zaskoczeni, a do tego zaskoczenia prowadzi również poddawanie się takiemu ciężarowi i byciu ociężałym na skutek, jak tu Pan mówi, obszarstwa, opilstwa, troski o byt. Znaczy, ja wierzę, że często dobre rzeczy mogą w jakiś sposób nami zawładnąć i nas zdominować i nie pozwolić nam podjąć decyzji, aby było inaczej, aby nasza uwaga i koncentracja była skupiona na Panu Jezusie jako Mesjaszu, na Jego powtórnym przyjściu, na Jego słowie, na tym, żeby nasze życie mogło być podporządkowane Jemu. I chciałbym, żebyśmy, jak tutaj Pan Jezus przywołał Lota, Wiecie, i nawet dalej jeszcze w 32 wersecie Pan Jezus mówi, cały czas w kontekście tego ostrzeżenia, wspomnijcie żonę Lota. Wszyscy wiemy, co się stało z żoną Lota. No więc właśnie, tak. To nie początek był w Wieliczce, ale to początek tam, z żoną Lota, gdyż ona stała się tym słupem soli. Z jakiego powodu? No dlatego, że nie była posłuszna temu ostrzeżeniu aniołów, którzy wyprowadzali, a w jaki sposób zostali wyprowadzeni. Pamiętamy, zaraz jeszcze tu przypomnimy te fragmenty. Czytamy o tym, że aniołowie wzięli za rękę i Lota, i jego żonę, i córki. Niekoniecznie tam ten kontekst mówi, Lot się ociągał. Ociągał się. Nie było łatwo zostawić cały dorobek życia. Nie było łatwo zostawić to wszystko, czym człowiek na co dzień żyje, co mu daje radość, co mu daje przyjemność, co mu daje satysfakcję, poczucie wartości, budowanie własnego ego. Nie jest łatwo zostawić to wszystko. I ona nawet wtedy, kiedy już ogień prawie z nieba spadł i trawił to miasto, to żona Lota dalej oglądała się z tęsknotą za rzeczami, sprawami, które niechętnie pozostawiła za sobą. I czyniąc to, zginęła. Ludzka natura niewiele się zmienia, prawda? Niektórzy ludzie są tak zajęci sprawami materialnymi, że trzeba ich ostrzec i Pan Jezus ich ostrzegał, że nawet tego dnia, gdy On się objawi, aby dokonać sądu i gniewu Bożego, będą ludzie podlegać pokusie powrotu do swojego domu, do miasta, do swojego miejsca. Tu dalej Pan Jezus mówi, że jak ktoś będzie na dachu, to niech nie wraca po swoje rzeczy. Jak ktoś będzie na polu, to podobnie niech nie wraca. Bo w naszej naturze jest to, że my sobie nie wyobrażamy życia bez pewnych rzeczy. I z powodu tych rzeczy można utracić życie. Dni Lota, jakie były? I teraz przejdziemy do pierwszej Księgi Mojżeszowej, trochę sobie o Locie powiemy. Lot, z tego co w mądrych słownikach znalazłem, to imię hebrajskie, znaczy welon, zasłona, całun, a w tym przekładzie interlinearnym Lot w Nowym Testamencie, w greckim, jest tłumaczony jako owinięty. Skoro welon, zasłona, całun, no to on, Lot, jest owinięty. Takie znaczenie jest tego imienia. I on po raz pierwszy pojawia się na kartach Starego Testamentu w 11 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księgi Rodzaju. I czytamy o nim tutaj w 27 wersecie. Oto dzieje rodu Teracha. Terach zrodził Abrama, Nachora i Harana, a Haran zrodził Lota. Lot się pojawia jako syn Harana i jako wnuk Teracha. I jako bratanek Abrama i Nachora. I co o nim czytamy w 31 dalej wersecie? I wziął Terach syna swego Abrama i wnuka swego Lota, syna Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna swego Abrama, wyszedł z nimi z Ur Chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Gdy przybyli do Haranu, zamieszkali tam. Wcześniej jeszcze jest informacja, że tata Lota, Haran, zmarł, więc dziadek, głowa rodu, podejmuje decyzję, chociaż nie zadzwonił do takiej firmy przeprowadzkowej, ale że się przeprowadzają, nie zabierając różnych rzeczy, zbyt wielu ze sobą. Wiecie, i oni, jak tu czytamy, z Ur Chaldejskiego udają się do Kanaanu. Jak myślę, że w naszym środowisku chrześcijańskim często to określenie, żeby udać się w podróż do Kanaanu, to jest taka metafora naszego chrześcijańskiego życia. Dokąd zmierzacie, moi drodzy? Do ziemi obiecanej? Do Kanaanu? Nasze życie jest taką metaforą tej podróży, gdyż pielgrzymami jesteśmy wędrowcami. My tu nie na stałe jesteśmy, tak? To jest pewien okres przejściowy. My jesteśmy w podróży i nasza droga prowadzi do ziemi obiecanej, do Kanaanu. To taka metafora. I tutaj czytamy, że w tą podróż do Kanaanu Lot chyba był w takim wieku, że niekoniecznie sam mógł zdecydować, chyba dowodu osobistego jeszcze nie miał, więc dziadek za niego zdecydował i dziadek wziął wujka, wziął wnuka i się udali w tą podróż. Ale potem czytamy, że w tym Haranie Terach, mimo tego, że żył 205 lat, umarł. I co dalej? No i dalej czytamy w 12 rozdziale, że podróż jest kontynuowana, ale tym razem już decyduje kto? Abram, wujek. Nie wiem dokładnie ile lat miał Lot, ale znowu to ktoś inny decyduje. Tu się pojawia taka konstrukcja gramatyczna, że wziął Terach wnuka swego Lota i udał się, a potem konstrukcja się powtarza. Wziął też Abram żonę swoją Saraj i Lota bratanka swego, 5 werset 12 rozdziału. Jest podmiot, jest orzeczenie i jest dopełnienie. I często się pojawia taka forma, kogo co zabrali? No, Lota. To on nie decydował, to on był zabierany. W tej podróży do Kanaanu i w podróży naszego życia my też często zabieramy kogoś ze sobą, prawda? Albo zabieramy coś, najczęściej zabieramy coś. I tu tak wychodzi, wiecie, że ten Lot to był bardziej na taką przyczepkę i doczepkę zabierany. Najpierw dziadek decyduje, potem wujek decyduje. I potem jak czytamy dalej, że w tym miejscu, gdzie oni byli, nastał głód, to gdzie się udają? Do Egiptu. Ale potem w Egipcie sytuacja, już nie chcę tutaj rozszerzać tej historii jeszcze o te wątki dotyczące Abrama i jego żony, siostry, żony Faraona i tak dalej. Ale potem czytamy, że kiedy wyruszyli z tego Egiptu, to Abram kogo zabrał ze sobą? Lota. Lot był znowu z nim. No i znowu wujek decyduje. Ale wiecie, takiego wujka to dobrze jest mieć. Kto z nas chciałby mieć wujka Abrahama? O, wiecie, super. Ja kiedyś mówiłem o tym, bo ja kiedyś takiego wujka miałem, niekoniecznie Abrahama. Mój wujek miał na imię Kazimierz i w tamtych szczególnych czasach był kierownikiem WPHW. Wiecie, ja wtedy, kiedy była bieda, mogłem mieć dostęp do rzeczy niedostępnych. Bo to wujek miał dostęp do wszystkich sklepów od zaplecza i można było zdobyć różne rzeczy, które były nie do zdobycia. I nawet pamiętam, kupiłem mój pierwszy samochód Fiata 126P dzięki temu, że wujek znał dyrektora Polmozbytu i zadzwonił i powiedział, że jeden musi być dla mnie. I czerwonego, pamiętam, malucha z opcją, wyposażeniem, full wypas, gumowe dywaniki i prawe lusterko. Taki był full wypas, takiego małego Fiata kupiłem. Wiecie, bo na plecach takiego wujka dobrze jest się bujać, prawda? I myślę, że Lot też miał bardzo dobrze, że na takich plecach takiego wujka się bujał, no bo do czego to doprowadziło? Tutaj czytamy w 13 rozdziale, że Lot stał się bardzo zamożnym człowiekiem. Tu jak czytamy 6 werset, czy 5, również Lot, który wędrował z Abramem. On z kim wędrował? Z Abramem. On był zabierany zazwyczaj. Miał owce, bydło i namioty, lecz kraj nie mógł ich obu utrzymać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli przebywać razem. Dobrze takiego wujka mieć i trochę na jego plecach pojeździć, żeby osiągnąć taką pozycję, taki status materialny, mieć tyle dobrych rzeczy. No ale przychodzi ten moment, wiecie, że tak dobrze to nie może być długo, bo pojawił się konflikt pomiędzy pasterzami stad Lota i pasterzami stad Abrama. I znowu Kto podejmuje decyzję, aby ten konflikt nabrzmiały i to napięcie w jakiś sposób rozwiązać i rozładować? Abram, wujek. A Lot znowu poddaje się rzeczywistości, okolicznościom, ludziom. No tak często jest, że to inni decydują za nas, to inni podejmują działania, a my się poddajemy i tą siłą inercji robimy różne rzeczy. I tutaj jest podjęta taka decyzja ze strony Abrama. I też Abram, mimo tego, że był wujkiem, że było pokolenie starszy, to nazywa Lota bratem. Jesteśmy przecież braćmi. W taki równorzędny, partnerski sposób podchodzi i mówi, że przecież tak nie może być. Nie możemy się poddać, żeby tutaj teraz te napięcia, te emocje, ten stan wojny zdominował nas. My musimy sprzeciwić się temu i podjąć jakąś decyzję, jakieś działania, jakieś rozwiązania poszukać. I wtedy co do niego mówi, czyż cały świat nie stoi przed tobą otworem? I to jest, wiecie, takie pytanie, które myślę, że w życiu wielu z nas kiedyś tam było postawione. Cały świat jest przed tobą otworem. Możesz być kim chcesz. Chcesz być strażakiem, chcesz być milicjantem, może nie chcesz być, ale z kim chcesz. Chcesz być fryzjerką. Cały świat przed tobą otworem. To ty musisz podjąć decyzję. To ty musisz zdecydować, co będzie z twoim życiem, jaka będzie twoja przyszłość. No i wtedy Lot, myślę, że może miał ku temu doskonałą okazję, więc podejmuje decyzję. To jest pierwsza chyba decyzja tutaj w tej historii jego życia, którą on samodzielnie musi podjąć i do tego nawet jest troszeczkę, wiecie, popchnięty. I wtedy Lot, podniósłszy oczy, widział, że cały okręg nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru, i wybrał sobie Lot. Wybrał sobie Lot. I on sobie wybrał, ale wybrał to, co jego zmysły mu podpowiedziały, jego oczy, jego umysł przekalkulował, co ja z tego będę miał, czy mnie się to opłaca. No, opłacało się. I podjął taką decyzję na podstawie własnych zmysłów, na podstawie własnej kalkulacji, własnych odczuć. I czytamy, że przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozbijał swe namioty aż do Sodomy. A jak wiemy, czytając dalej, że mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana. Do tej pory on był u boku swojego wujka i myślę, że u boku Abrahama mógł uczyć się tego, jak Bóg wybiera człowieka, jak Bóg zawiera z nim przymierze, jak Bóg daje mu obietnicę, jak Bóg prowadzi człowieka, jak Abraham zbudował mu ołtarz, wzywał jego imienia. Tutaj wcześniej w 12 rozdziale o tym czytamy. Więc będąc u boku wujka, myślę, że miał też doskonałą możliwość, aby uczyć się drogi wiary. W tej pielgrzymce do Kanaanu, aby uczyć się drogi wiary. Ale jego zmysły go poprowadziły w tą stronę i zamieszkał. Potem, jak czytamy w 14 rozdziale, wnioskujemy, że mieszkał w Sodomie, chociaż wcześniej jego namioty sięgały aż do Sodomy. I też dalej, czytając tą historię, widzimy, jaka jest różnica pomiędzy podjęciem decyzji przez Abrama. Bo Abram, kiedy Lot się odłączył od niego, usłyszał, kiedy Pan do niego powiedział, 14 werset 13 rozdziału, podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód. To on dopiero wtedy podniósł swoje oczy i ocenił zmysłami ten kierunek, który Bóg mu wskazał. Jest różnica, prawda, pomiędzy wyborem i decyzją Lota i wyborem Abrama. I potem czytamy w 14 rozdziale, jak to 5 królów przeciwko 4 podejmuje wojnę. Jednym z tych królów jest król Sodomy. I zostają pokonani w tych potyczkach. I mieszkańcy Sodomy, a z nimi również Lot, zostaje wzięty do niewoli. Staje się niewolnikiem. I tak sobie myślę, kiedy człowiek podejmuje decyzję, i widzi, że konsekwencją tych decyzji jest to, że jest gorzej niż było, że zamiast być wolny i mieć tyle perspektyw, to jestem niewolnikiem, że straciłem to, co liczyłem, że będzie pomnożone, to zazwyczaj jakie wtedy się wnioski wyciąga? I to przysłowie, żeby nie wchodzić dwa razy do tej samej rzeki. I znowu mamy tą samą konstrukcję, już dobrze znaną, no bo kiedy Lot jest niewolnikiem, to co się dzieje z jego wujkiem? Wujek bierze 318 ludzi ze swojego domu i odbija Lota. Zresztą tutaj wcześniej, jeszcze zanim został Lot odbity przez wujka, to czytamy w 14 rozdziale 12 wersecie, w czasie tych potyczek i tego uprowadzenia do niewoli, zabrali także Lota. Znowu go zabrali, no w tym wypadku nie mógł podjąć decyzji samodzielnej, tylko został zabrany i wzięto go do niewoli. A potem, jak czytamy o tym, kiedy Abram pokonał i z tej niewoli odbił swojego bratanka, to w 16 wersecie, tak odzyskał cały dobytek, również przyprowadził na powrót Lota, bratanka swego i jego dobytek, a także kobiety i ludzi. Więc znowu Lot na plecach wujka został przyniesiony, uwolniony i znowu może się cieszyć. No i mógł w tym momencie wyciągnąć wnioski. Do tej samej rzeki dwa razy się nie wchodzi. Ale wygląda na to, że Lot tego przysłowia nie znał. Bo czytamy potem już w rozdziale 19 o tym, jak Sodoma i Gomora były zniszczone. Kto tam mieszka? Lot mieszka w Sodomie i Gomorze. On tam zamieszkał na nowo, powrócił. I wiecie, już chyba przestał zajmować się swoim biznesem rodzinnym i swoją, myślę, że musiał trochę też poprzestawiać w swoim życiu wartości i także swoją tożsamość. Bo był pasterzem, miał bardzo liczne trzody, swoje owce i tak dalej. Podobnie jak jego wujek, pewno jak jego dziadek. To była tradycja rodzinna, taka była ich tożsamość, oni byli pasterzami. Ale czy mógł zachować swoją tożsamość i wykonywać tą pracę, taki zawód, który wykonywał wcześniej, czy jego rodzina, kiedy zamieszkał w Sodomie? Myślicie, że mógł tam, mieszkając w mieście, zasiadając w bramie miasta, cały czas mieć pastwiska niezliczone, stada owiec, kóz? To było miasto. Tam tramwaje jeździły. Tam nie było miejsca. Przepraszam, żartuję, wiecie, tramwajów nie było, ale to, wiecie, było miasto, które było cywilizowane. Tam życie kwitło, tam się działo. I myślę, że też go trochę to pociągnęło, Lota, żeby zamieszkać, żeby przestać być wieśniakiem, przestać być rolnikiem, przestać być pasterzem, a mieć świadomość, że jestem z miasta, to widać i słychać i może czuć nawet, nie? Być może to go też w jakiś sposób tam pociągnęło w tą stronę. I tak czytamy w tym 19 rozdziale o tym, jak było, kiedy przyszło dwóch aniołów, bo gdybyśmy wcześniej czytali, Bóg podjął decyzję, aby te miasta zniszczyć ze względu na ich wielki grzech. Ci ludzie byli bardzo grzeszni, byli bezbożni. Wiemy o tym doskonale. Mimo tego, że wcześniej Abraham próbował się targować z Bogiem i zaczął to targowanie z Bogiem, aby Bóg nie zniszczył tego miasta. Zaczął od 50 sprawiedliwych. Jeśli będzie 50, Bóg powiedział, to nie zniszczę. Ale potem znamy tak to targowanie. Skończyło się na 10. I Abraham prosił Pana, jeżeli będzie chociaż 10, to żeby te miasta były zachowane. Bóg powiedział, jeżeli będzie 10, nie zniszczę. Ale nie było. Bo jedyny sprawiedliwy, który tam był, to Lot. Ale znowu czytamy o tym, że Lot musiał być przymuszony i chyba niekoniecznie samodzielnie podjął decyzję, bo został wzięty pod pachę, że tak powiem, i wyprowadzony z tego miasta. Jego żona, jego córki, bo ociągał się, bo niekoniecznie było mu łatwo zdecydować i wyjść. Wiecie, w całym Słowie Bożym jest 38 razy wspomniana postać, historia czy osoba Lota. Te rozdziały między 11 a 19 pierwszej Księgi Mojżeszowej, potem jeszcze jest wspomniane w piątej Księdze Mojżeszowej też dwukrotnie o Locie, ale bardziej o jego potomkach. Potem w Psalmie 83 także jest wspomniane imię Lota, w Łukaszu, w Ewangelii Łukasza dwukrotnie i raz żona Lota i potem w drugim liście Piotra, w drugim rozdziale o tym, że Pan umie wyrwać pobożnego z pokuszenia, ale bezbożnych zachować na dzień sądu. Jakim człowiekiem, jaką osobą tutaj na podstawie tych fragmentów jawi wam się Lot? Czy to człowiek, który potrafił w zdecydowany sposób podejmować decyzje i miał swoje zdanie, wiedział, czego chce, wiedział, co dobre, a co... No, wiecie, tak wychodzi, że on był człowiekiem, on był pobożnym człowiekiem, ale chyba ten początek jego istnienia i funkcjonowania, kiedy to inni decydowali za niego, w jaki sposób go uformował i nie było mu łatwo podejmować decyzje. Wiecie, jest mi ta postać bliska, bo w moim życiu też nie jest mi łatwo podejmować decyzje. A nasze życie tak wygląda, że my każdego dnia musimy podejmować decyzje. Musimy decydować. Nie możemy pozwolić, żeby okoliczności, żeby sytuacje, żeby ludzie decydowały za nas. I żebyśmy, wiecie, popłynęli jak ten liść w rzece, który jest kręcony w kółko albo rzucany od brzegu do brzegu albo w różne miejsca, to woda kieruje i decyduje za ten liść, gdzie on ma być. Jest w tym, co Bóg też mówi do swojego narodu wybranego, taka ilustracja użyta odnośnie podjęcia decyzji. Bóg mówił to w 5 Mojżeszowej 30 rozdziale, że Bóg kładzie przed narodem branym błogosławieństwo i przekleństwo. To wy macie, mówił Bóg do Izraela, zdecydować, co wybierasz. To jest wasza decyzja. I też tam w tym obrazie i też w innych jeszcze tam fragmentach, kiedy Bóg no, błogosławił plemionom izraelskim, jest taki obraz i błogosławieństwem miało być to, że będziesz głową, a nie ogonem. Bo głowa decyduje, a ogon się ciągnie za tym, co głowa zdecyduje. Jakże myślę, jak często w naszym życiu tak bywa, że ciągniemy się jak ten ogon, że to głowa decyduje, co, gdzie i jak. Wiecie, ja chciałbym, żeby ta historia życia Lota, ten przykład, ta jego postawa w kontekście tego, co mówił Pan Jezus, w kontekście Jego przyjścia, w kontekście tego, że On jest Mesjaszem, żeby także móc powiązać, bo Pan Jezus mówi, jak było za dni Lota. I ten przykład Lota dla mnie jest pewnego rodzaju ostrzeżeniem, abym ja nie był tym dopełnieniem, jak często był Lot, że ktoś inny mnie zabiera gdzieś tam, że ja daję się uprowadzić, daję się poprowadzić. Wiecie, i nie mówię tylko w tym znaczeniu, że daję się poprowadzić innym ludziom, ale daję się często poprowadzić moim własnym emocjom, mojej własnej logice, moim własnym nastrojom. To często mój nastrój decyduje, gdzie ja będę zabrany, w którą stronę. Znacie takie chwile w waszym życiu, w moim życiu? Ja znam, że często nie podejmę decyzji, nie sprzeciwię się, tylko pozwolę, żeby mój nastrój i moje emocje zabrały mnie gdzieś jakąś stronę. I na tym się skoncentruję i pozwolę. I staję się dopełnieniem, bo emocje zabrały Gabriela. Albo już nie powiem, że głupota moja zabrała mnie tu i tam. W każdym razie chciałbym, żeby ten przykład Lota był dzisiaj dla nas jakąś możliwością zastanowienia się nad własnym życiem, ale w kontekście też tego, kim jest Pan Jezus. Bo Pan Jezus mówił o dniach Lota i mówił też o tym, że On został odrzucony jako Mesjasz. Wiecie, są decyzje w naszym życiu, które są niezwykle ważne i od nich zależy nasze życie. I jeżeli my nie podejmiemy tych decyzji, jeżeli pozwolimy, żeby rzeczy działy się, jak się mają dziać, a my będziemy stać z boku, my pozwolimy, będziemy jakimś dopełnieniem, to może się okazać, że nie wykorzystamy szansy i okazji i stracimy własne życie. Wierzę, że decyzją najważniejszą, którą każdy z nas musi się zmierzyć, jest właśnie ta prawda, kim jest dla ciebie Jezus Chrystus. To ty musisz sam podjąć decyzję, czy uczynisz Go swoim Panem, swoim Zbawicielem, czy powierzysz Mu swoje życie. Są wartości, o których mówimy często tutaj z zakazalnictwa, ale też w naszym chrześcijańskim życiu, które są produktem, które są wynikiem, które są konsekwencją naszych decyzji. Duch Święty przekonuje nas o grzechu, ale to my musimy zdecydować, czy będąc przekonanymi, będziemy pokutować. To my musimy zdecydować, że odwrócę się od grzechu, że zostawię to, co do tej pory robiłem. Mogę być przekonany, mogę wszystko intelektualnie doskonale rozumieć i wiedzieć, ale muszę podjąć decyzję, aby porzucić grzech, aby odwrócić się od tego, co prowadzi mnie do śmierci i do upadku. Już kiedyś o tym mówiłem, takich trzech P. O pokucie, o przebaczeniu, o pokorze. To są niezwykle ważne wartości w życiu każdego z nas, ale one są konsekwencją naszych decyzji. To ja decyduję o mojej pokucie. To ja muszę zdecydować o przebaczeniu innym i sobie, dlatego, że Bóg mi w Chrystusie wybaczył wszystkie moje grzechy. I dlatego ja powinienem wybaczać, przebaczać innym i sobie również też. Ze względu na Chrystusa. I to ja podejmuję decyzję, czy będę chciał rezygnować z siebie i być pokorny wobec innych, traktować innych za wyższych od siebie. To moja decyzja. Ale mogę ulec i mogę dać się zabrać mojemu egoizmowi, mojej pysze, mojej logice, jak mówiłem, moim nastrojom, emocjom i innym okolicznościom, albo rzeczą, albo wartością. Wiecie, ja doświadczałem w życiu też takich momentów, kiedy to jakieś rzeczy brały mnie ze sobą w tą jakąś podróż. To rzeczy były ważniejsze. A ja nie sprzeciwiłem się. Mamy potężne wierzę, że oręż, mamy miecz Słowa Bożego, możemy nim się posiłkować i wiedzieć, kiedy i jak decydować. Ale też wierzę, że tą wartością, która jest nam dana, to, że możemy się sprzeciwić. Wiecie, nawet w walce z diabłem Słowo Boże mówi, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Przeciwstawcie się diabłu, będąc mocnymi w wierze. To także jest nasza decyzja. Chciałbym, żeby historia Lota i to, co Pan Jezus mówił o nim w kontekście czasów związanych z Jego powtórnym przyjściem, była dzisiaj dla wielu z nas przestrogą i ostrzeżeniem, ale także była inspiracją, motywacją i zachętą do tego, żeby podjąć decyzję. Podejmij decyzję i dzisiaj, jeżeli jeszcze takiej decyzji nie podjąłeś, pokutuj, wyznaj swoje grzechy, zawołaj do Jezusa, który jest jedynym ratownikiem, jedynym Mesjaszem i Zbawicielem. Powierz Mu swoje życie i koncentruj swoje życie wokół Niego i Jego słowa. Nie będziesz zaskoczony, nie będziesz w jakiś sposób zaskoczony tym, że On przyjdzie, bo On przyjdzie wkrótce. Bo tak było za dni Lota. Tak było za dni Noego, jak tutaj Pan Jezus mówił. Nie bądźmy jak Lot, nie chciejmy jeździć na cudzych plecach. Bo także tą wartość widzę w innych nauczaniach Pana Jezusa, w innych Jego przypowieściach i też w kontekście Jego powtórnego przyjścia, kiedy mówił o 10 pannach, o 5 mądrych i o 5 niemądrych. To tych 5 niemądrych chciało pojechać na paliwie, na oliwie tych 5 mądrych. To także obraz tego, że dzisiaj wielu ludzi chce jechać na cudzym paliwie. Jak Lot na plecach wujka, jak wielu na paliwie, na duchowych wartościach pastora, kaznodziejów, braci, sióstr, innych, niekoniecznie dbając o to, żeby mieć własny olej w własnej bańce. To także nasza decyzja. Wiecie, my każdego dnia, ja każdego dnia, kiedy się budzę rano, to muszę podjąć decyzję. Nie tylko taką, czy założę te skarpetki, czy tamte, ale decyzję, czemu pozwolę, żeby mnie zabrało w jakąś podróż, czy pozwolę, żeby mnie, nie wiem, Facebooki, chociaż nie mam Facebooka, czy jakieś inne telefony, czy inne wartości mnie zabrały w jakąś podróż od rana, czy mogę podjąć decyzję, nie pozwolę na to. Czy podejmuję decyzję, że pozwolę, żeby Słowo Boże mnie zabrało, żebym był dopełnieniem słów Pana Jezusa, Jego obecności, Jego bliskości w moim życiu, a nie innych wartości. To są decyzje. Myślę, że każdy z nas o tym doskonale wie. Od samego rana każdego dnia mamy mnóstwo wyzwań, w których musimy podjąć decyzję. Więc nie bądźmy w tym wymiarze takimi jak Lot, wiedząc, że Pan przychodzi i abyśmy nie byli zaskoczeni, abyśmy nie byli ludźmi, którzy będą zadziwieni, że tak, On przychodzi, bo będziemy pochłonięci kupowaniem, sprzedawaniem, tymi rzeczami, tymi wartościami w tym świecie. Nie pozwólmy, żeby ten świat i wartości tego świata zabrały nas jako dopełnienie w swoją podróż, która jest przeciwna Panu Jezusowi i Jego Słowu. Tego sobie, kochani, i Wam życzę. Amen. Powstańmy do modlitwy. Jeżeli ktoś chciałby zawołać do Pana, a może właśnie Go zaprosić do swojego życia, to zachęcam i zapraszam. Bądźmy odważni. To także nasza decyzja, żeby otworzyć swoje usta i zawołać do Niego.